Minęła godzina 8.40, w studiu pan poseł Zbigniew Gryglas. Chciałoby się powiedzieć nowoczesna, tak język, ale czytamy poseł Porozumienia.
Witam pana, witam serdecznie państwa.
Przeszedł pan na jasną stronę mocy i jak?
Bardzo dobrze, panie redaktorze. Ja zawsze mówiłem o sobie, że jestem człowiekiem Porozumienia. Miałem tą umiejętność, mam tą umiejętność rozmowy ze wszystkimi, niezależnie od barw politycznych. Uważam, że w polskim parlamencie powinniśmy obniżyć poziom debaty politycznej, bo ta agresja, te emocje, które często towarzyszą nam w parlamencie, one stają się już niebezpieczne. Wczoraj pan prezydent mówił, przedwczoraj
właśnie. Ale to się tak rozciągnęło, ponieważ była sobota, niedziela, to w zasadzie jeszcze wczoraj też mieliśmy 11 listopada, mimo że był to 12.
Pan prezydent na Placu Piłsudskiego w mocnych słowach mówił o tym, że niepodległość nie jest dana nam raz na zawsze i musimy o nią dbać. Taka destabilizacja kraju mogłaby zagrozić tej największej wartości, bo niepodległość, niezawisłość jest najwyższą wartością. Sprawy ustrojowe, sprawy, o które się spieramy w Sejmie, nawet bardzo istotne, ale w obliczu tej najważniejszej kwestii schodzą zawsze na dalszy plan.
Napięcie w Sejmie nie opadło ostatnio?
No właśnie, w Sejmie ostatnio mieliśmy na ostatnim posiedzeniu też taki nieprzyjemny incydent, zupełnie niepotrzebny. Za dużo tej agresji. Naprawdę musimy obniżyć tą temperaturę sporu i dyskutować merytorycznie. Nie wolno się nigdy obrażać personalnie, bo później bardzo trudno się dyskutuje. Bardzo trudno się spiera merytorycznie, jeżeli obrazimy się wzajemnie. Nie wolno tego
czynić. Ja miałem wrażenie, że to jest celowa strategia, że ponieważ posłowie Platformy Obywatelskiej nie mają za wiele do powiedzenia merytorycznie, to zastępują argumenty krzykiem, wrzaskami, oskarżaniem koalicji o wszystkie najgorsze cechy. No przecież zarzut łamania demokracji pojawił się 2 lata temu po wyborach i w zasadzie do tej pory cały czas jest powtarzany.
No niestety tak, jak brakuje nam argumentów merytorycznych, to sięgamy często po te argumenty pozamerytoryczne, obrażamy ludzi. To niewłaściwe postępowanie. Nie idźcie tą drogą, mówiąc za klasykiem.
Tak. Klasyk znany z memów różnego rodzaju. Przyszedł pan do Porozumienia. Jak pan rozumie, co to za partia, co to za ugrupowanie, jakie ma cele i program?
To partia, której wartości są mi bliskie, to są wartości republikańskie, to są wartości wolnościowe, które możemy streścić krótko pod hasłami rodzina, ojczyzna, patriotyzm i wolność. Więc poza tymi kwestiami światopoglądowymi, które ja zawsze wyznawałem, ja przypomnę, że się sytuowałem zawsze na takim skrajnym skrzydle poprzedniej formacji również, więc to są moje wartości. My dzisiaj chcemy przede wszystkim postawić na gospodarkę, bo my w Porozumieniu mówimy tak, Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło wiele programów społecznych, bardzo potrzebnych, ale też kosztownych. Dzisiaj zwyczajnie musimy zarobić na te programy, więc w moim głębokim przekonaniu te kolejne 2 lata to powinien być czas dla gospodarki. Dzisiaj o sile, o pozycji kraju na arenie międzynarodowej decyduje gospodarka i my musimy postawić na gospodarkę.
Ale to są takie ogólniki, które...
Nie, to nie są ogólniki, panie redaktorze, to są konkrety, bardzo konkretne sprawy.
Spróbujmy jakiś konkret.
My mówimy o konkretnych sprawach i robimy konkretne rzeczy. Z inicjatywy Porozumienia została przyjęta ustawa innowacyjna. Cieszę się, że przy poparciu właściwie wszystkich posłów doskonały wynik. My mówimy o tym, że trzeba obniżyć ZUS dla najmniejszych tych mikroprzedsiębiorców, którzy dzisiaj nie mają wyjścia, uciekają w szarą strefę, bo oni zwyczajnie zarabiają 1000 czy 2000 miesięcznie po opłaceniu ZUS-u, nic by im nie zostało, więc nie mają takiego wyjścia dla innego. Musimy dla nich stworzyć lepsze warunki. Będziemy monitorować wdrażanie konstytucji dla biznesu pana premiera Morawieckiego, bo tam jest bardzo dużo dobrych rozwiązań dla przedsiębiorców.
W tym tygodniu kongres 590, pewnie więcej na ten temat usłyszymy
tak,
w Rzeszowie.
Będę miał przyjemność także w Rzeszowie się pojawić. Chcę tam być, chcę uczestniczyć w tej debacie.
Będziemy tam jako Radio Wnet najprawdopodobniej, także również Państwo będziecie informowani. Polska gospodarka jest jedną z najszybciej rozwijających się w tej chwili gospodarek w Unii Europejskiej. W wielu czynnikach wyprzedzamy nie tylko sąsiadów, ale i kraje, które wydaje się są większe od nas i może nawet lepiej zorganizowane. Natomiast Pan mówił o innowacjach. Polska gospodarka innowacyjna nie jest.
Niestety nie jest. Jeszcze sekunda komentarza do tego wzrostu gospodarczego. Panie redaktorze, rzeczywiście on jest dobry na tle innych krajów, ale on nie może nas zadowalać. My musimy mieć większe ambicje. Naszą misją jest to, by doganiać liderów w Europie, a nie tylko równać do średniaków czy do tych mniej rozwiniętych. My chcemy rozwijać się o wiele szybciej, tak żeby rzeczywiście ten dystans, który nas dzielił, nie z naszej winy, nie było nas w tej grze przez 50 lat, by ten dystans szybko nadrobić, byśmy rzeczywiście dołączyli do takich silnych gospodarek, jak gospodarka niemiecka, bo to jest dzisiaj lider europejski.
Jakby pan wskazał źródła siły gospodarki niemieckiej, to na jakie?
Niemcy dokonali w ostatnich latach takiego wyboru. Ograniczają produkcję u siebie, natomiast stawiają na badania i rozwój, na innowacje. To jest dzisiaj siła gospodarki niemieckiej. Niemcy zarabiają przede wszystkim na nowych produktach, na nowych technologiach. To jest ta gospodarka, te marże w początkowym okresie życia produktu są najwyższe. Więc na tym koncentrują się Niemcy. Oni technologie starsze sprzedają dalej i tworzą ciągle nowe. My musimy też zacząć w ten sposób myśleć. Polacy są bardzo innowacyjni.
Żeby wprowadzić na światowy rynek, szanowny panie pośle, trzeba mieć ogromne przedsiębiorstwo, bo ze 100 projektów badawczych, bardzo drogich, które każdy kosztuje mniej więcej tyle samo, może znajdzie się jeden, z którego powstanie produkt, który będzie wdrożony. A może nie będzie jeden, może z tysiąca będzie jeden.
Więc my musimy się nauczyć.
999 projektów badawczych, każdy po milionie, to jest
trzeba zabić. Trzeba zabić te projekty. Nawet tak. Biznesmeni mówią, że projekty się zabija. I trzeba to robić na odpowiednim etapie, dokonywać selekcji i pozostawiać tylko te najlepsze. Rzeczywiście musimy działać tu w taki sposób.
No
z pozoru
bardzo,
brutalny, ale skuteczny.
10 lat temu mieliśmy absolutne przywództwo światowe w tworzeniu grafenu, materiału przyszłości. Gdzie jesteśmy?
I tutaj nie udało nam się póki co osiągnąć przełomu, ale panie redaktorze, mamy swoje sukcesy. Mamy wiele firm.
Jest pan w stanie wymienić jakiś produkt, który...
Oczywiście. Są polskie autobusy, które jeżdżą po miastach Europy. A jak pan prześledzi historię...
To jest konkurencja ceną, no bo zostały... No nie wyłącznie. Niż konkurencja, bo pracownicy zarabiają nie 2000 euro, a 2000 zł.
Panie redaktorze, Nie zgodzę się z tym. To jest dzisiaj już także konkurencja jakością. Na początku rzeczywiście te wyroby były siermiężne, one konkurowały wyłącznie ceną, ale dzisiaj Solaris staje się liderem europejskim w budowie pojazdów elektrycznych, więc naprawdę to już jest zupełnie inna liga. No, mamy wiele innych firm.
Że nie mamy, że sami w Polsce nie produkujemy silników do tych autobusów, a fabryka baterii, którą stawia koreański koncern, zacznie działać za 2 lata. Wobec tego i silniki, i baterie przyjeżdżają gdzieś, tu są skręcane, malowane i wyjeżdżają. Więc jaki to jest polski produkt?
Panie redaktorze, no, pojawią się polscy producenci z całą pewnością. Ja muszę panu podać taki przykład. Byłem w tym tygodniu na konferencji dotyczącej morskiej energetyki wiatrowej i z wielką przyjemnością stwierdziłem, że jest bardzo wiele polskich firm w tym łańcuchu dostaw. Polskie firmy, począwszy od przygotowania samych inwestycji poprzez konstrukcje stalowe, a się rzeczywiście główny problem to jest taki, że jeszcze nie produkujemy turbiny, ale ja jestem głęboko przekonany, że za chwilę to zrobimy. Ja już namawiałem zakłady Cegielskiego do tego, żeby starały się pozyskać licencję na początek, a później przejąć produkcję najnowocześniejszych turbin, bo możemy to robić.
Ale oni sami na to nie wpadli? To musi do nich przyjechać poseł Gryglas powiedzieć i oni wtedy, no proszę.
Nie, panie redaktorze, pracują nad tym, to nie jest tak, a pracują nad tym i czasem taki impuls jest potrzebny, ale nasze firmy są bardzo innowacyjne, my bardzo ciężko pracujemy. Ja to często podkreślam, że my jesteśmy narodem dzisiaj bodajże najciężej pracującym w Europie i owoce tej pracy będą, one się pojawią, one już są widoczne. Musimy rzeczywiście przestać konkurować wyłącznie ceną, ale tą jakością i dobrymi polskimi produktami. No, panie redaktorze, na wschodzie marka Made in Poland ciągle jest marką porównywalną do tej, którą dzisiaj cieszą się wyroby niemieckie u nas. Już zresztą coraz mniej, bo niemieckie wyroby zaczynają też szwankować, zaczyna się pojawiać
w dużej mierze są problemy. Składane z podzespołów produkowanych w Polsce.
A te polskie mogą być najlepsze. Ja swego czasu miałem taki krótki epizod, zajmowałem się konstrukcją samochodu osobowego i muszę panu powiedzieć, że z przyjemnością też stwierdzam, że właściwie produkujemy już wszystkie części do samochodu. Gdyby je tylko umiejętnie złożyć, gdyby te firmy ze sobą współpracowały, można by było myśleć o stworzeniu polskiego samochodu. Zresztą trwają nad tym prace. Mam nadzieję, że polski samochód elektryczny za parę lat się pojawi i będziemy mogli być dumni z tego, że mamy polską markę.
Oby nie później pojawił się projekt i produkt pod tytułem polski samochód elektryczny, niż w naszych sklepach pojawią się samochody produkowane w Chinach i Stanach Zjednoczonych.
No pewnie będą jedne i drugie, ale ja wierzę, że my Polacy jako patrioci, także patrioci ekonomiczni, wybierzemy dobry, najlepszy polski produkt.
Zobaczymy, jak to będzie. Pan również, weźmy może do polityki, wziął udział w Marszu Niepodległości.
Tak, z wielką przyjemnością uczestniczyłem w tym marszu. Muszę panu powiedzieć, że miałem takie pewne obawy, bo ja te marsze obserwowałem, ale jednak troszkę z dystansu. Tym razem uczestniczyłem aktywnie w tym przedsięwzięciu. I wszystkim tym, którzy opowiadają, że ten marsz przebiega w sposób no taki hałaśliwy, że tam dzieją się niebezpieczne zdarzenia. Muszę powiedzieć tak, że szedłem z wieloma rodzinami, które szły z maleńkimi dziećmi. Tam nie ma zagrożenia. Nawet przez moment nie czułem się zagrożony. Spotykałem bardzo wielu sympatycznych, miłych ludzi, młodych, starszych, bardzo wielu młodych ludzi. To zresztą napawa optymizmem, którzy demonstrowali swoje przywiązanie do tradycyjnych wartości, demonstrowali swój patriotyzm. To bardzo budujące. Muszę panu powiedzieć, że kiedyś utkwił mi w pamięci taki obrazek. Starszy pan do mnie podszedł, wskazując na ludzi w ogródku restauracyjnym, na młodych ludzi i zapytał mnie, czy pan sądzi, że oni chwyciliby za broń, gdyby trzeba było, tak jak my to zrobiliśmy w latach wojny. Ja powiedziałem, że wierzę głęboko, że tak. I teraz po obserwacji tych młodych ludzi, młodych patriotów na marszu wiem, że oni także spełniliby swój patriotyczny obowiązek, ale mam nadzieję, że nie będziemy musieli, bo tutaj też nawiążę do słów pana prezydenta, jesteśmy jedynym pokoleniem, które nie musiało chwytać za broń. Chociaż wie pan, dla mnie ten marsz, ta nasza historia powoduje, że dzisiaj tak symbolicznie wszyscy agresorzy, potencjalni agresorzy muszą pamiętać, że na polskich granicach jest napisane hasło, że tutaj nie warto wchodzić, bo można Polskę zdobyć, ale Polski się nie da nigdy utrzymać.
No to przechodzimy do tematyki obronnej. Rząd Prawa i Sprawiedliwości 2 lata temu, kiedy zaczął rządzić, powierzył tekę Ministerstwa Obrony Antoniemu Macierewiczowi. Wtedy opozycja mówiła, że przecież w kampanii wyborczej mówiliście, że kto jak kto, ale Macierewicz nie będzie szefem resortu obrony. Potem się okazało, że w planach jest dozbrojenie armii, w planach jest stworzenie nowych oddziałów. 50 tysięcy żołnierzy docelowo ma służyć w formacjach obrony terytorialnej. I opozycja to krytykowała jako wojska Macierewicza. Pan jako człowiek teraz po jasnej stronie widzi pozytywne, czy są również jakieś negatywne aspekty Wojsk Obrony Terytorialnej?
Ja muszę panu powiedzieć, że tak, że ja w ideę Wojsk Obrony Terytorialnej zawsze wierzyłem. Ja pamiętam taki obrazek swego czasu. Podróżowałem po Szwajcarii i jeden z moich znajomych Szwajcarów, kiedy przejeżdżaliśmy przez jakiś wiadukt, pokazał mi: o, zobacz, to jest wiadukt, którego ja będę bronił w sytuacji zagrożenia. Zdziwiony zareagowałem, on mówi: tak, bo to jest moje zadanie. Ten wiadukt znajduje się od mojego miejsca zamieszkania zaledwie kilkanaście kilometrów i ja wiem, że na wypadek W ja tam trafię, mam broń w domu, trafię tam z moimi kolegami, to jest moje już konkretne zadanie. To jest taki dobry przykład. Obrona terytorialna jest dlatego skuteczna, że doskonale zna swój teren. Doskonale zna teren i właściwie każde drzewo, każda trawa będzie strzelać do potencjalnego wroga. I wrogowie muszą o tym pamiętać. No, swego czasu jeden z generałów japońskich, który Japończycy, jak pan wie, rozważali atak na Stany Zjednoczone wprost, na terytorium Stanów Zjednoczonych, to główne terytorium, powiedział tak: no, tam każde źdźbło trawy będzie do nas strzelać. Więc trzeba się wielokrotnie zastanowić, zanim podejmiemy taką decyzję. No i tej decyzji, jak widać, nie podjęli. W Polsce jest podobnie. Każdy róg budynku za każdym zaułkiem może no, być obrońcą ojczyzny.
Budować jest wiele plusów, nie tylko takich, że będziemy mógł strzelać, ale takich, że na bieżąco będziemy chociażby budować takie sieci zaufania, bo ludzie z różnych zawodów, różnych stron, z warstw społecznych poznają się i zaczną ze sobą współpracować, co na pewno jest miłe. Pan poseł...
Dotknął pan niezwykle istotnej sprawy, jeśli można jeszcze sekundę. Rzeczywiście nie ma dzisiaj zbyt wielu takich obszarów, w którym obywatele mogą się zaangażować w sprawy państwa. Dotychczas kilkanaście lat temu zawiesiliśmy służbę wojskową. Ta służba wojskowa była takim elementem zaangażowania.
Co się miało kolegów w Szczecinie, w Przemyślu, zawsze dokładnie, można było pójść
dokładnie,
do kogoś.
Tak. Zaangażowanie w sprawy
piwo,
państwa.
Nie?
Ja często podkreślam, forsuję taki pogląd, że powinniśmy rozważyć w naszym wymiarze sprawiedliwości taką koncepcję, właściwie powrót to byłby do koncepcji ławy przysięgłych, tak jak w Stanach Zjednoczonych, bo to też mógłby być taki element zaangażowania obywateli w sprawy państwa. Jeżeli panie redaktorze, czy ja jako obywatel dostalibyśmy wezwanie do spełnienia naszego obywatelskiego obowiązku i pracy w ramach ławy przysięgłych, to byśmy z przyjemnością to uczynili. To by także tworzyło wspólnotę, wiązało nas z naszym państwem.
Pan poseł Zbigniew Gryglas z propozycjami współpracy dla państwa. Ja wiele propozycji bardzo chętnie przyjmuję. Bardzo serdecznie dziękuję panu.
Pięknie dziękuję. Pozdrawiam serdecznie państwa. Życzę miłego dnia i miłego tygodnia.
Jest za 9:02. Państwo słuchają teraz The Mary Queen Roberta Planta.